Pani premier, panowie marszałkowie, szanowni państwo, koleżanki i koledzy. Najpierw zacząć muszę od podziękowania panu Marianowi, to dziś imieniny, panu staroście Niemirskiemu za zorganizowanie tego spotkania, za to, że tak wszystko tutaj jest świetnie zorganizowane, za tą gościnność sprzed 3,5 lat, prawie 3,5 lat i za tą dzisiejszą gościnność. Serdecznie dziękuję. No i można powiedzieć, że pan starosta mnie troszeczkę wyręczył, jeśli chodzi o początek mojego przemówienia, bo miałem tłumaczyć, dlaczego tu w Przysusze. Właściwie już wiadomo, właśnie dlatego, że tu kiedyś spotkaliśmy się pod tym hasłem Polska jest jedna. I dlatego, że to hasło oddaje istotę programu dążeń naszej partii także i dziś. Bo co to znaczy, że Polska jest jedna? To znaczy, że Polska, że Polacy są wspólnotą. Że są wspólnotą w wymiarze duchowym i w wymiarze materialnym. Bo ten duchowy jest oczywiście bardzo ważny, na dłuższą metę rozstrzygający, ale nie można go budować bez wymiaru materialnego. A ten wymiar materialny to równość szans, to sprawiedliwość, to solidarność. I właśnie w tym kierunku idziemy. W tym kierunku szliśmy i idziemy. Chcemy, by Polacy mieli równe szanse. Wszystko jedno, czy są z Przysuchy, czy innego powiatowego, czy mniejszego miasta, czy ze wsi, czy z wielkiego miasta, czy z Warszawy. Dzisiaj jeszcze do tego daleko. Ale to jest nasz kierunek działania. Szanowni państwo, pozwolę sobie nawiązać do tego, co mówiłem równo rok temu. Na pierwszej turze kongresu. Mówiłem o tym, że nasze działania, nasze zabiegi dotyczą czegoś, co można by określić jako 3 stawki. 3 sprawy. Sprawy podstawowego znaczenia. Pierwsza z nich to sprawa demokracji. Sprawa demokracji, którą można ująć tak. Czy my Polacy, czy polscy obywatele mają prawo wybrać władzę wbrew woli elit? Drugie pytanie, druga stawka to sprawa prawa do naprawy Rzeczypospolitej. Czy Polacy, czy rząd przez nich wybrany ma prawo naprawiać Rzeczypospolitą wbrew woli elit? I trzecia stawka to sprawa suwerenności. Czy Polacy, czy rząd przez nich wybrany ma prawo przeciwstawiać się hegemonii i eksploatacji Polski. Co można powiedzieć po roku? Bo właśnie minął rok. Można powiedzieć, że idziemy we właściwym kierunku. Że te prawa Polaków realizujemy. Realizujemy wśród sprzeciwów. Ale szanowni państwo, czy warto o nich mówić? Ja przed chwilą powiedziałem, że Gazeta Wyborcza tym moim dowcipem się zajmie. No już się zajęła. Oni są przewidywalni. Nie ma sensu nimi się zajmować. Natomiast jest sens zapytać, jak ta nasza droga wygląda. Zapytać o to, jak ta nasza droga wygląda. Jakoś to uporządkować. Oczywiście w wielkim skrócie, z różnymi pominięciami. Od razu z góry za to przepraszam, bo być może niektórzy z członków rządu, może nawet pani premier, będą mieli pretensje do mnie o jakieś pominięcia. Nie jestem w stanie powiedzieć o wszystkim. Ale to uporządkowanie, wydaje mi się, jestem w stanie przeprowadzić. Można powiedzieć, że te zmiany, o których będę mówił, mają kilka aspektów. Przy czym od razu chcę powiedzieć, że o jednym z nich super ważnym, znaczy gospodarczym, będzie po mnie mówił wicepremier Morawiecki. Natomiast ja powiem o tych pozostałych. Pierwszy z nich to jest aspekt instytucjonalny. Chodzi o zmiany właśnie w sferze instytucji. Pierwsza sprawa, jaka tutaj staje, bo chodzi o cel tych zmian, to jest kwestia sprawności państwa. No, a żeby państwo było sprawne, to najpierw musi być sprawny rząd. I tutaj dokonaliśmy zmian. Powstał Komitet Ekonomiczny Rządu. Powstały nowe ministerstwa. Ministerstwo Gospodarki Morskiej, Ministerstwo Energetyki, no przekształcone Ministerstwo Cyfryzacji. Dwa ministerstwa rozwoju gospodarki zostały połączone. Została też uchwalona nowa ustawa o służbie cywilnej, która pozwoliła doprowadzić do zmian personalnych, o których będę jeszcze mówił później. Krótko mówiąc, mamy tutaj nowy, wyraźnie nowy kształt rządu. Jeszcze do tego tematu w drugiej części wystąpienia wrócę. Teraz spójrzmy na te klasyczne ministerstwa. Klasyczne, to znaczy odnoszące się do tego państwa, tak jak go kiedyś rozumieli liberałowie, państwa ograniczonego. A więc Ministerstwo Finansów. Tu pewnie najważniejsza jak dotąd zmiana, to znaczy powołanie Krajowej Administracji Skarbowej. Ogromna rzecz, bardzo poważna i daleko idąca zmiana. Nie chcę zapeszyć, ale na razie wszystko idzie dobrze. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. Wróciliśmy do programu modernizacji służb mundurowych. O dalszych zmianach będę mówił, kiedy będę mówił o przyszłości. Ministerstwo Spraw Zagranicznych. No, to już jest bardzo blisko, ale też będę mówił o tym jako przyszłości, bo w tej chwili mówię tylko o tych sprawach, które już zostały załatwione, uchwalone. Ministerstwo Obrony Narodowej. Powołanie piątego rodzaju sił zbrojnych, obrony terytorialnej i wiele zmian zaplanowanych. Ministerstwo Sprawiedliwości. Tutaj mamy przywrócenie prokuratury pod zwierzchnictwo ministra, który znów został prokuratorem generalnym. Mamy nową ustawę o komornikach, bardzo ważną. I oczywiście bardzo wiele zmian też już gotowych, o których jeszcze będę mówił. To jest ta część, można powiedzieć, państwa tradycyjnego. W Ministerstwie Rolnictwa mamy do czynienia z przekształceniem agencji i z podporządkowaniem ośrodków doradztwa, wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego. Fundusze, wojewódzkie fundusze ochrony środowiska zostały podporządkowane Ministerstwu Środowiska. W Ministerstwie Kultury mamy do czynienia z powołaniem funduszu ochrony zabytków. Krótko mówiąc, zmiany są. Są rozległe, a o tym, jak będą jeszcze rozległe, będę zamówił za ileś tam minut. To są, powtarzam, te zmiany, które odnoszą się do rządu, no ale jest poza tym jeszcze powołanie Rady Mediów Narodowych. To już nie jest sfera rządowa, ale też tutaj nastąpiły zmiany. No i wreszcie próbowaliśmy zmienić, w moim przekonaniu, w sposób racjonalny Trybunał Konstytucyjny. Mówię tutaj o zmianach ustawowych, no ale w ostatecznym rachunku te zmiany są niewielkie. Jak wiecie, było wokół tego wiele krzyków, ale Trybunał spokojnie działa dalej i wbrew temu, co niektórzy twierdzą, wcale nie zawsze nam sprzyja. O tym też jeszcze będę mówił. Mamy po prostu normalnie funkcjonujący, nieuprzedzony politycznie, ale powtarzam, też wcale politycznie nikomu nie podporządkowany Trybunał Konstytucyjny. Teraz, szanowni państwo, sfera druga. To jest sfera, którą można by określić jako tożsamościową, a więc oświata, szkolnictwo wyższe, kultura, media. Ktoś mógł przed chwilą pomyśleć, a szczególnie pani minister Zalewska, no jak to, mówi pan o zmianach instytucjonalnych, a pomija tą ogromną zmianę. Tak, mamy obok oczywiście sprawy sześciolatków, decyzja rodziców. Ogromna większość rodziców zdecydowała się na siedmiolatków. Tą rzeczywiście bardzo znaczącą reformę. Tak jak i w innej dziedzinie jeszcze inną, ale też będę o niej mówił później. To jest naprawdę bardzo znacząca reforma. Przeprowadzona wśród trudności. I chciałem pani minister Zalewskiej, tutaj serdecznie podziękować. Ale także jej ekipie. To są same panie i jeden pan. Też chciałem wszystkim, bo pewnie są obecni na tej sali, przynajmniej większość jest obecna na tej sali, serdecznie podziękować. I chciałem także podziękować bardzo serdecznie pani premier. Bo kiedy przyszło to walczyć, a to nie było proste, jak to już, nie będę tego tutaj opisywał, ale przyszło walczyć, walczyła jak lwica. I dzięki niej ta reforma dzisiaj jest. Naprawdę serdeczne dzięki. W szkolnictwie wyższym mamy to, co się potocznie nazywa, przepraszam za użycie nazwiska bez tytułów, reformę Gowina, a dokładnie pierwszy jej krok, to znaczy nowy algorytm, jeżeli chodzi o przydział środków państwowych, publicznych środków dla szkół wyższych. Też jeszcze do tego wrócę, bo to jest sprawa, która już się stała, ale reforma jest jeszcze ciągle w trakcie i jest przedmiotem różnego rodzaju sporów. Powtarzam, będę jeszcze o tym mówił. Ogromnie istotna jest, szanowni państwo, sfera kultury. Tutaj, jeżeli chodzi o zmiany instytucjonalne, to już tą zmianę przedstawiłem. Natomiast wokół tego ministerstwa i w ogóle spraw polityki kulturalnej wybuchł ogromny spór. Ogromny spór, w którym mamy do czynienia z wielką ilością nieporozumień. Tym takich nieporozumień, które są forsowane publicznie w sposób całkowicie świadomy. Są elementem pewnej socjotechniki. Jak ten spór można określić najkrócej? To jest spór o wolność kultury. Więc ja chciałem powiedzieć jedno. I to z ogromnym naciskiem. Prawo i Sprawiedliwość było, jest i będzie partią wolności. W przeciwieństwie do naszych poprzedników, my nie mamy zamiaru niczyjej wolności ograniczać. Odgrażać się autorom książek, które się nie podobają. Próbować je zablokować. Atakować uczelnie z powodu pracy magisterskiej. Czy wpadać ze służbami specjalnymi do czegoś, czyjegoś domu, dlatego że wydaje jakąś stronę internetową. To praktyki naszych poprzedników i naszych dzisiejszych przeciwników. My, powtarzam, jesteśmy za wolnością i będziemy tych zasad wolności przestrzegać. Ale, szanowni państwo, trzeba odróżnić sferę wolności, która jest pełna, od sfery mecenatu państwowego. Tej sfery, która jest finansowana przez państwo. W tej sferze my chcemy zabiegać o wspólnotę, o jej konsolidację, bo to jest nasz cel. Oczywiście to nie jest cel prosty. Konsolidacji nie służą agitki, nie służy jakaś publicystyka przebrana za sztukę. Jej służy sztuka naprawdę. Piękno jest częścią wspólnoty. Poczucie piękne jest częścią wspólnoty. My to szanujemy i będziemy szanować. Ale z całą pewnością nie będziemy finansować środków publicznych obcej polityki historycznej, wymierzonej przeciw Polsce i wymyślonej kiedyś przeciw. Wymyślonej przez przykro mówić, bo to już był 57 rok, przez hitlerowskich generałów, już na innej służbie. Bo wtedy to powstało, wtedy był zaczątek tej operacji, która dzisiaj doprowadziła do tego, że dziesiątki, może nawet setki milionów ludzi na świecie sądzą, że Polacy są jakoś tam współodpowiedzialni za niemieckie zbrodnie. Tego nie będziemy finansować. Tak samo jak nie będziemy finansować ataków brutalnych, często grubiańskich, żeby tego jeszcze gorzej nie określić, ma tradycję i tym podobnych zabiegów różnego rodzaju ludzi, którzy na ogół są po prostu beztalenciami, w ten sposób chcą się pokazać, wybić. A jeżeli chcą te swoje wytwory gdzieś prezentować, a przecież w Polsce jest tych możliwości bardzo dużo, nikt im tego nie zabrania. Ale politykę kulturalną, właśnie taką, o której tu w ogromnym skrócie powiedziałem, prowadzić będziemy. I nikt nam tego prawa nie odbierze. Bo to jest polityka dla narodu i w imieniu narodu. Teraz, proszę Państwa, sprawa mediów. Dokonaliśmy tutaj, jak Państwo wiecie, zmian. O Radzie Mediów Narodowych już wspomniałem. Są zmiany w telewizji, w radiu. To jest przywrócenie, przynajmniej w sferze mediów elektronicznych, jakiegoś bardzo jeszcze częściowego pluralizmu, jakiegoś wyboru. Bo przecież każdy może przekręcić gałkę, czy tam nacisnąć na guzik i zobaczyć to, co chce widzieć. Oglądać to, co chce oglądać. Niczyja wolność nie jest w ten sposób ograniczona. Wolności nie ma wtedy, jak nie ma wyboru. My ten wybór przywracamy i będziemy przywracać. To jest nasz cel. Pluralizm, a nie monopol. Możliwość wyboru, a nie sytuacja, w której tego wyboru nie ma. To jeszcze raz mocno podkreślam. Teraz, Szanowni Państwo, sprawy społeczne. No, nasz wielki powód do dumy. Patrzę tutaj na panią minister Elżbietę Rafalską. +500, emerytury, leki dla seniorów, płaca minimalna, godzinówka minimalna, no to takie potoczne określenie, ale pozwoliłem go sobie użyć, walka z umowami śmieciowymi. Nie oddajemy, czy nie wymuszamy oddawania dzieci przez ludzi biednych. To naprawdę są, proszę Państwa, niezwykle ważne rzeczy. To jest swego rodzaju zmiana ustroju społecznego Polski. To naprawdę trzeba docenić. 94% to jest liczba, która określa zmniejszenie. O tyle zmniejszyła się ilość dzieci w Polsce, które żyją w sferze nędzy. Oczywiście celem musi być 100%, ale to naprawdę ogromny postęp. Serdecznie dziękuję. Pani i tej tym razem męskiej raczej ekipie. Także wszystkim panom, których tutaj też widzę, też serdecznie za tą pracę dziękuję. Bardzo dobra robota. Teraz inna sprawa społeczna. Też ktoś mógł zapytać, dlaczego nie powiedziałem o tym wśród reform instytucjonalnych, bo to jest reforma i to bardzo ważna. Chodzi mi o służbę zdrowia. Wprowadzenie sieci szpitali. To jest zabieg trudny, skomplikowany, ale przynoszący już efekty. O co chodzi? Chodzi o to, żeby ten ogromny wyciek środków publicznych, których i tak jest za mało, ze służby zdrowia został powstrzymany. I to się powoli udaje. To jest naprawdę bardzo, bardzo ważna sprawa. My będziemy, mamy to w planach, zwiększać te środki. Mamy w planach także dalsze zmiany, jeżeli chodzi o sposób finansowania. Ale to, co już zrobione, jest ważne. Chociaż będą jeszcze zadania, o których, jak już często tutaj powtarzam, będę mówił w drugiej części wystąpienia. W każdym razie to też bardzo ważny i bardzo potrzebny i też na swój sposób zmieniający ustrój służby zdrowia poważne przedsięwzięcie w naszych działaniach. A pamiętajmy też, że wprowadziliśmy zakaz komercjalizacji jednostek służby zdrowia. To też jest, powtarzam, jakby zamknięcie tej reformy. Zamknięcie tej reformy, która zmienia ustrój w ten sposób, że ustrój, z których w tej chwili zmieniamy, w którym można powiedzieć walczymy, to był ustrój oparty na nadużyciu. I my te nadużycia ograniczamy. I to jest nasz wielki sukces. To jest nasz wspólny wielki sukces. Wspólny to znaczy nie tylko nas na tej sali, nie tylko w partii. Tu partia, proszę mi wybaczyć, nie jest sprawą pierwszorzędną. Tu sprawą pierwszorzędną jest naród, są Polacy. Proszę Państwa, jeżeli mówię o Polsce i mówimy o Polsce, która jest jedna, to nie można nie wspomnieć o tym aspekcie, który określony jest jednym słowem – wieś. Co tu uczyniliśmy? No, trzeba wrócić do 500+. Ogromna część tej sumy, chyba więcej niż połowa, jest dla wsi. To są sumy całkowicie porównywalne, niemalże równe dopłatom do hektara, tym z Unii Europejskiej. To jest naprawdę bardzo poważna zmiana. Trzeba ją doceniać. Najwięcej nędzy dzieci było właśnie na wsi. I tam to ograniczenie tej nędzy jest najdalej idące. Wieś, o czym przekonaliśmy się wtedy, kiedy przyszły dopłaty, potrafi wykorzystywać pieniądze. Ci, którzy kiedyś sądzili, w istocie gardząc polską wsią, że te pieniądze nie będą właściwie wykorzystane, całkowicie się mylili. Te pieniądze są bardzo często inwestowane właśnie w dzieci, w oświatę, w wykształcenie, a więc w przyszłość. Ale dokonaliśmy także innego zabiegu. Zabezpieczyliśmy, proszę Państwa, własność polskiej ziemi. Ja wiem, że wokół tej sprawy są kontrowersje i też jeszcze do niej będę wracał. Ale to naprawdę rzecz przełomowa. Gdyby nie nasze rządy, to proces wywłaszczania Polaków z Polski, tak to by można by określić, by postępował. A tak tego właściwie nie ma. Bo zakazaliśmy też sprzedaży ziemi z funduszu państwowego, a to jeszcze ciągle 1,5 miliona hektarów. Także to jest duża, do tego stabilizacja rynków, dobre ceny i jeszcze wiele spraw do załatwienia. To są kwestie odnoszące się do spraw społecznych i spraw wsi. No, już wspomniałem o gospodarce, będzie mówił pan premier. Natomiast ja chciałem w tym momencie mówić o aspekcie personalnym, ale zastanowiłem się i pomyślałem, że jednak dam najpierw międzynarodowy, a personalny, który jest, można powiedzieć, może najtrudniejszy, na końcu tej części wystąpienia. Szanowni Państwo, polityka dobrze rządzonego kraju to jest polityka, która po pierwsze zapewnia bezpieczeństwo, po drugie zapewnia właściwy status państwu. Status to jest coś takiego trwałego, przynajmniej względnie trwałego i zabiega opozycję. Bo pozycja nawet największych, najpotężniejszych państw o bardzo silnym statusie jest pozycją zmienną. I tak wygląda też nasza polityka zagraniczna. Ale opiera się ona na pewnych filarach. Te filary są dwa. To jest NATO i to jest Unia Europejska. Jeśli chodzi o NATO, to jest to przede wszystkim sprawa bezpieczeństwa militarnego, bo jest też bezpieczeństwo ekonomiczne, a przede wszystkim energetyczne. I tutaj musimy powiedzieć, że odnieśliśmy wielkie sukcesy. Można powiedzieć, że po latach, bo to już lata minęły od 1999 roku, jesteśmy już pełnoprawnym, no na 99% pełnoprawnym członkiem NATO. Obce wojska, ale przyjazne, sojusznicze wojska w tym amerykańskie, są dzisiaj na naszym terytorium. Warszawski szczyt NATO przyniósł nam naprawdę bardzo, bardzo poważny sukces. Podwyższył nasze bezpieczeństwo, to najważniejsze, ale także wzmocnił nasz status i wzmocnił też naszą pozycję. Można powiedzieć, trzy w jednym. Oczywiście wielka w tym zasługa pana prezydenta Rzeczypospolitej i chcę mu z tego miejsca podziękować. Wielka zasługa pana ministra Macierewicza, chcę mu w tym miejscu podziękować. Oczywiście pani premier, całego rządu. To naprawdę był taki super ważny moment tych ostatnich kilkunastu miesięcy, ale więcej, to był super ważny moment tych ostatnich już przeszło 28 lat, jeśli liczyć od 4 czerwca 89 roku. Oczywiście można się spierać, czy warto od tej daty liczyć, ale tutaj widzę, że minister Macierewicz tak kiwa głową, ale tu jest pewnie pewien spór między nami. Ale w każdym razie to na pewno coś ogromnie istotnego. Ale w równie, no może nie równie, ale też w bardzo istotnych sprawach bezpieczeństwa energetycznego jest postęp. Mamy gazoport, to myśmy go otwarli, myśmy go dokończyli. Mamy już pierwsze dostawy, także amerykańskie. Mamy, proszę Państwa, plan rozbudowy gazoportu. Są zawarte jeszcze nieostateczne, ale jesteśmy już bardzo blisko umowy co do gazociągu przez Bałtyk z gazem z Norwegii. To będzie 22 rok. Powinniśmy być wtedy bezpieczni pod tym względem. Pamiętajcie Państwo, że to jest też mniej więcej rok, w którym Nord Stream 2 ma być otwarty, jeżeli zostanie zbudowany. No daj Boże, żeby zbudowany nie został. I to jest, proszę Państwa, coś, o czym możemy mówić z radością. A teraz parę słów o Unii Europejskiej. Najpierw pewne historyczne przypomnienie. Otóż Prawo i Sprawiedliwość oczywiście wywodzi się z różnych formacji, ale jest przede wszystkim kontynuacją i to taką kontynuacją wprost Porozumienia Centrum. Porozumienie Centrum było partią, która od samego początku swojego istnienia mówiła o NATO, jeszcze wtedy EWG, nie Unia Europejska. Przy czym najpierw mówiliśmy EWG, NATO, a później bardzo szybko zmieniliśmy na NATO, EWG. I tak się w istocie stało. Popieraliśmy wejście do Unii jako Prawo i Sprawiedliwość także wtedy, kiedy było referendum. Krótko mówiąc, nikt nam nie może zarzucić, bo to nam się wmawia, antyeuropejskości. Co więcej, bardzo cenimy sobie europejskie środki. Bardzo cenimy sobie i dlatego, że umożliwiają różnego rodzaju inwestycje, ale także dlatego, o tym rzadziej się mówi, czy prawie w ogóle się nie mówi, że one przełamały tą niezdolność III Rzeczypospolitej do jakichkolwiek wielkich przedsięwzięć społecznych. Ta niezdolność była uderzająca w ciągu tych pierwszych kilkunastu lat, właściwie w tych dziedzinach wielkich, które wymagają wspólnego wysiłku, nic nie uczyniono. No choćby budowa autostrad. I rzeczywiście środki tutaj dokonały takiego przełomu. I powtarzam, cenimy je sobie. Ale to, że sobie je cenimy, to nie oznacza, że tracimy przez to prawo do różnego rodzaju innych ocen, tym także do ocen kontekstu historycznego i kontekstu ekonomicznego, które konteksty dotyczą tych środków. Historycznie rzecz biorąc, to trzeba sobie przypomnieć i warto, żeby o tym pamiętali nasi krytycy z Zachodu, że Polska była pierwszym krajem, który zbrojnie przeciwstawił się niemieckiemu hitleryzmowi. A później zostaliśmy, tylko 17 dni później, zaatakowany także przez inny ludobójczy totalitaryzm, przez Związek Sowiecki. I teraz takie pytanie. Czy otrzymaliśmy za to, za te gigantyczne szkody, których tak naprawdę nie odrobiliśmy do dziś? Bo straty w ludziach, straty w elitach są właściwie nie do nadrobienia. To trzeba 5 czy 7 pokoleń, żeby to nadrobić. Czy otrzymaliśmy jakiekolwiek odszkodowania? Nie. czy mogliśmy wziąć udział w tej pomocy, którą był plan Marszala. Nie, chociaż pamiętajcie Państwo, że na początku nawet te podporządkowane całkowicie Moskwie władze się na to zgodziły. Ale później Moskwa zakazała. Bardzo szybko to była błyskawiczna akcja, można powiedzieć. Czy wobec tego historycznie rzecz biorąc nie mamy pewnych moralnych praw? No ale jeżeli ktoś historii nie chce wziąć pod uwagę, ale pamiętajcie Państwo, że tutaj jest nie tylko historia, tu jest także prawo. Polska się nigdy nie zrzekła tych odszkodowań. Ci, którzy tak sądzą, są w błędzie. Powinni wziąć pod uwagę kontekst ekonomiczny. Polska otworzyła swój rynek na 12 lat przed wejściem do Unii Europejskiej. No, środki przedakcesyjne były, ale były dość ubogie i przyszły dużo, dużo później. Polska tania siła robocza, tania niestety ciągle, służy także tamtym gospodarkom. Jeżeli chodzi o wykorzystanie środków europejskich, to w wielkiej mierze korzystają z nich przedsiębiorstwa z tych państw i zarabiają na tym. No, z polskich przedsiębiorstw, a raczej przedsiębiorstw w Polsce i w tym sensie polskich, transferowane jest na Zachód co roku bez podatków dziesiątki miliardów złotych. I to jest, proszę Państwa, ten kontekst, który też trzeba brać pod uwagę. Trzeba brać pod uwagę, bo można powiedzieć, ta sytuacja, którą określamy często jako pomoc, no nie jest taka prosta. I dlatego powtarzam, nikt nie narzuci nam z tego powodu, że otrzymujemy środki, sytuacji, w której będziemy się musieli decydować na katastrofę społeczną. Wszyscy Państwo pewnie się domyślili, że chodzi mi o imigrantów, którzy dzisiaj zalewają Europę, ich przymusową relokację. Wedle tej zgody, której udzieliła premier Kopacz, miało być to w Polsce w tej chwili 7 tysięcy osób. Ja przypomnę, Finlandia przyjęła 100, ma dziś 26 tysięcy, przelicznik 1 do 260. No, nam by wystarczył dużo mniejszy, żeby powstał wielki problem odnoszący się po pierwsze do bezpieczeństwa. I tu nie chodzi tylko o terroryzm, proszę Państwa. Tu chodzi o takie zwykłe, codzienne bezpieczeństwo. Nie ma żadnego powodu, żebyśmy radykalnie obniżyli standard jakości naszego życia. Życia Polaków. Ale są także problemy ekonomiczne z tym związane. I dlatego chcę Państwu powiedzieć, że nie eksploatowaliśmy tych państw, z których ci uchodźcy dziś do Europy przyjeżdżają. Nie korzystaliśmy z ich siły roboczej. I wreszcie nie wzywaliśmy ich do Europy. Mamy pełne moralne prawo powiedzieć nie. Dziękuję. Mamy tym bardziej, że już pomagamy, a sądzę, chociaż oczywiście to decyzja rządu i parlamentu, a nie moja, że to, co powiedziałem w roku 2015 podczas tego zapamiętanego przemówienia o uchodźcach, że jesteśmy gotowi wziąć udział w wielkim programie pomocowym, unijnym programie pomocowym na miejscu, jest aktualne. Czyli my się nie uchylamy. My tylko nie chcemy mieć problemów, do których w jakikolwiek najmniejszy nawet sposób żeśmy się nie przyczynili. Szanowni Państwo, polityka międzynarodowa, w tym wypadku taka, można powiedzieć, wewnętrzno-międzynarodowa, to oczywiście cały szereg innych spraw. Odnieśliśmy sukces naprawdę poważny, to znaczy nie tyle samo wejście do Rady Bezpieczeństwa, bo to jest pewna rutyna, ale to głosowanie. Jesteśmy państwem atakowanym na arenie międzynarodowej. I te 190 głosów to coś, za co trzeba podziękować panu prezydentowi, panu ministrowi Waszczykowskiemu. Bo to naprawdę był sukces. Prowadzimy politykę, tutaj z wielkim udziałem pani premier, jeżeli chodzi o Wyszehrad, tą grupę wyszehradzką. Pan prezydent angażuje się wielce obok Wyszehradu, także w Międzymorze. No teraz będzie to wielkie spotkanie. Jest nowy sukces, wizyta Trumpa. Zazdroszczą jej nam. Anglicy nas atakują z tego powodu. Krótko mówiąc, odnosimy różne sukcesy. Pracujemy i nad naszym statusem, żeby go podnieść, i nad naszą pozycją. I oczywiście musimy pracować dalej, bo polityka zagraniczna, szczególnie takiego państwa jak Polska, to jest taka jakby jazda na rowerze. Trzeba umieć jeździć i ostro pedałować. I to robimy. Teraz sprawy personalne. Aspekt personalny. Ogromnie ważny. Szanowni Państwo, na początku takie ogólne oświadczenie. Zmian nie jest za dużo, jak nam zarzucają. My nie mamy żadnego powodu, żeby trzymać we władzach różnego rodzaju ludzi spod znaku Sowy i przyjaciół. Można powiedzieć, zmian jest za mało. Zmian jest za mało, jest wiele złogów. Ale znów przypomnę wystąpienie sprzed roku. Mówiłem wtedy, uczciwość i kompetencje. Kompetencje i uczciwość. A z tym już, proszę Państwa, bywa różnie. I nawet jeżeli ten margines jest niewielki, tych decyzji, które dotyczą ludzi niekompetentnych lub nieuczciwych, albo i niekompetentnych, i nieuczciwych, bo to często idzie w parze, to można powiedzieć, że to jest taka łyżka, która beczkę miodu bardzo psuje. A czym większa ta łyżka, tym większe niebezpieczeństwo. Tu, proszę Państwa, naprawdę nie może być innej zasady niż ta, o której też już chyba wtedy mówiłem. Nawet odwołując się do momentu, kiedy tworzyliśmy CBA i kiedy obecny na kolejnych przysięgach nowych funkcjonariuszy mówiłem, najpierw swoich. Musimy pilnować najpierw swoich. To chcę to bardzo mocno powiedzieć. Bo pokusa nadużycia jest pokusą silną. Musimy o tym pamiętać. A do tego dochodzi jeszcze pokusa bardziej nawet groźna. To znaczy pokusa dokooptowania się do grupy uprzywilejowanej. Jakiejś lokalnej, często nawet dość szerokiej. Uprzywilejowanej, która dotąd różnego rodzaju nadużycia czyniła i nie ponosiła tego konsekwencji. Otóż, Szanowni Państwo, nie może być dlatego najmniejszej nawet tolerancji. To chcę powiedzieć. Kierując to do pana ministra Kamińskiego, ale to prawdziwy Robespierre, to już. Jemu nie trzema, ale też do pana ministra Ziobry, do wszystkich, no oczywiście do pana ministra Błaszczaka, do wszystkich, którzy za to bezpośrednio odpowiadają. I oczywiście do pani premier. Tu trzeba bezwzględnego zdecydowania. Nie możemy, szanowni państwo, się zgadzać na cokolwiek złego w tej dziedzinie. Nie możemy na nic przymykać oczu. Musimy być czujni. To złe słowo, bo wiadomo, kto go używał. Ale ja jednak go użyję. Musimy być w tych sprawach czujni. Szanowni Państwo, to wszystko, jeśli chodzi o to, czego dokonaliśmy. Oczywiście ogromny skrót. Ale można powiedzieć śmiało, że jeżeli naszą kampanię wyborczą sprzed 2 lat traktować jako pewną ofertę zawarcia umowy ze społeczeństwem, to my tej umowy dotrzymujemy. Co się w ciągu tych ostatnich 28 lat nieczęsto zdarzało. Naprawdę i pod tym względem się różnimy. I to może być powód, jest powód, jestem przekonany, że jest powód do naszej wielkiej satysfakcji. Ale bardzo wiele jeszcze przed nami. I pozwolicie Państwo, że odniosę się do tych spraw w tym samym niemalże porządku, co do tych, o których już mówiłem. Sprawy instytucjonalne. Jeżeli chodzi o rząd, no jest potrzeba takiego pełnego wyklarowania kierownictwa ekonomicznego rządu. Bo trzeba odróżnić ogólne przywództwo polityczne, no to jest oczywiście premier, od kierownictwa ekonomicznego, które wymaga po prostu innych kwalifikacji. I tutaj ten proces, który w ogóle przebiegał z pewnego rodzaju kłopotami, nie jest jeszcze do końca, przynajmniej dla mnie, obserwatora z zewnątrz, ale takiego z bliska, zakończony. I tutaj bym bardzo chciał, żeby ten proces się zakończył. I sądzę, że to powinno być powszechne przekonanie. Nam jest to potrzebne, żeby zrealizować te wielkie zamysły, które są jeszcze przed nami. Tej Polski zamożnej, Polski nowoczesnej. I dlatego o to serdecznie proszę. Dalej Ministerstwo Finansów. W dalszym ciągu trzeba kontynuować sprawy związane ze ściągalnością podatków, z uszczelnieniem systemu podatkowego. Dużo zrobiono, można jeszcze i trzeba dużo zrobić. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. To są 2 sprawy różnej natury. Po pierwsze, minister, a wiem, że ma takie plany, powinien przejąć do swojego urzędu wszystkie mechanizmy kontrolne, jeżeli chodzi o służby. One nie powinny być w dalszym ciągu w służbach, bo nikt siebie sam dobrze nie kontroluje. To jest pozostałość dawnego systemu. Trzeba koniecznie to zmienić. Wiem, że tu są pewne kłopoty finansowe i dlatego apeluję do pana premiera o to, żeby w tych sprawach był hojny. Chociaż wiem, że powinien być niehojny, ale to są sprawy naprawdę bardzo ważne, bo tu trzeba naprawiać. Jest druga sprawa, powtarzam, innej natury, ale też jakby z tej dziedziny, która podlega generalnie ministrowi spraw wewnętrznych i oczywiście także premierowi. Chodzi o ordynację wyborczą. To jest rzecz do zrobienia. I zarówno w tym wymiarze, który wszyscy, a przynajmniej ci z nas, którzy bardziej interesują się polityką albo są po prostu w parlamencie, już znamy, bo myśmy przecież kiedyś proponowali różnego rodzaju, użyję znów tego samego słowa, uszczelniania systemu wyborczego. Różne rozwiązania, które miały utrudnić, radykalnie utrudnić po prostu fałszowanie wyborów. No i dziwna rzecz, ale ta superdemokratyczna władza naszych poprzedników jakoś się odrzuciła. Wszystkie, to 2-krotnie. Więc musimy do nich wrócić. O co chodzi? No na przykład o przezroczyste urny, o kamerę internetową w każdym lokalu, o nowe sposoby liczenia głosów, o przechowywanie kart itd., itd. Ale są inne problemy, nieco bardziej skomplikowane, bo to są rzeczy oczywiste. Sprawa jednomandatowych okręgów wyborczych w mniejszych gminach. Bardzo, powiedzmy sobie, wątpliwa z punktu widzenia demokracji. Można mieć 40% głosów w mieście i jednego albo żadnego radnego. To się czasem tak zdarza, że my jesteśmy tego profidentami. W 2 Tomaszowach, mazowieckim i lubelskim, właśnie tak jest. Ale to z demokracją wiele wspólnego nie ma. a bywają w związku z tymi małymi okręgami także i różnego rodzaju nadużycia, groźby wobec ludzi, którzy chcą konkurować, szczególnie jeżeli chodzi o tereny wiejskie i małomiasteczkowe. Krótko mówiąc, tu trzeba się bardzo poważnie zastanowić. Oczywiście jest także kwestia tego, kto ma wybory organizować. Oczywiście techniczne warunki do wyborów musi zapewniać samorząd. No ale też nie powinno być tak, że ci, którzy są w wyniku wyborów zainteresowani, je organizują. I trzeba poważnie wziąć pod uwagę możliwość powoływania dwóch komisji. Jedna prowadzi głosowania, a druga liczy głosy. Tak jest w wielu państwach. Bardzo często w tych komisjach są osoby starsze. Wieczorem są już zmęczone. Krótko mówiąc, trzeba jakby świeżych sił do liczenia głosów. To wszystko jeszcze przed nami. Pracujemy nad tym. Minister Schreiber nad tym pracuje. Bardzo mu za to dziękuję. Ale powtarzam, jeżeli chodzi o Ministerstwo Obrony Narodowej, to tutaj wielkie zadanie. Reorganizacja Dowództwa Sił Zbrojnych. No to, co stało się pod rządami poprzednimi z wielkim udziałem eksprezydenta Komorowskiego, no to jest jakieś horrendum. Mała armia i trzy dowództwa. Więc krótko mówiąc, teraz musimy mieć armię dużo większą, a za to dowództwo jedno. I to trzeba przeprowadzić. Jeżeli chodzi o MSZ, to tu, proszę Państwa, sprawa już jest zaawansowana, chociaż nie zakończona, bo ustawa jest już w komisji, dokładnie w podkomisji sejmowej. Ale tą ustawę trzeba w końcu uchwalić, bo, panie ministrze, kłaniałem się panu, ale złogów tam u pana jest dużo. I trzeba zmieniać. Przy czym takie jedno wyjaśnienie. Nie należy traktować jako złogów ludzi, którzy są kompetentni i uczciwi, ale zostali powołani przez naszych poprzedników, bo tacy się zdarzają. I oni oczywiście nie tylko powinni pozostać, ale mogą nawet awansować. Tu chodzi o ludzi nieuczciwych, niekompetentnych, no i powołanych przez naszych przeciwników. Bardzo ich dużo. I w końcu, proszę Państwa, to może największe i najcięższe zadanie. Ministerstwo Sprawiedliwości, reforma sądów. No, właściwie wszystko jest gotowe, chociaż jeszcze jakieś tam dyskusje trwają. Wszystko jest gotowe. To jest absolutnie fundamentalna reforma. Musicie Państwo sobie uświadomić, że sądy są tą jakby ostatnią barykadą, ostatnią instancją państwa, ostatnią instancją podejmowania decyzji. I w sprawach karnych, i cywilnych, i administracyjnych. A więc właściwie we wszystkich, z którym styka się obywatel. I od jakości sądownictwa w ogromnej mierze zależy jakość życia społecznego w najróżniejszych dziedzinach. I dlatego to, że sądy pozostały w istocie takie jak w PRL-u, no mutowały przez ten czas, ale są kontynuacją, ze wszystkimi tego fatalnymi skutkami, to musi być zmienione. Tu będzie opór w Polsce, będzie opór może zewnętrzny, ale musimy to zmienić. Szanowni Państwo, jeżeli chodzi o inne zmiany, to będę o nich jeszcze wspominał przy, można powiedzieć, innych okazjach. A teraz przejdę do spraw tożsamościowych i wrócę do reformy szkolnictwa. Ona oczywiście nie jest celem samym w sobie. Ona, szanowni Państwo, powinna podnosić poziom nauczania. Powinna doprowadzić do tego, żeby maturzysta, niezależnie od tego, czy skończył szkołę ogólną, czy zawodową, bo odbudowujemy szkolnictwo zawodowe, miał nie tylko pewną ilość umiejętności technicznych potrzebnych w dzisiejszym życiu, ale miał także takie rozeznanie kulturowe, które pozwoli mu odnaleźć się w życiu społecznym i w życiu właśnie kulturalnym narodu. I szerzej świata, bo przecież dzisiaj żyjemy w wielkiej mierze w społeczeństwie zglobalizowanym. I musimy doprowadzić do stanu, w którym tak będzie. No bo dzisiaj co rok słychać po egzaminach do szkół wyższych, czy po pierwszym zetknięciu się pracowników szkół wyższych ze studentami, że tak po prostu nie jest. I to jest ten cel, który nam przyświeca, który musi być zrealizowany. Chodzi także o to, żeby dobierając podręczniki, w szczególności historii języka polskiego, czy nauki o społeczeństwie, zachować pewną jednoznaczność. To nie jest tak, szanowni państwo, że poglądy KPP-owców czy ich następców i poglądy polskich patriotów to są poglądy równoważne. Jeśli chodzi o szkolnictwo wyższe, to najpierw ta uwaga, którą zapowiadałem. Niektóre środowiska akademickie podnosiły kwestię, którą można określić w sposób następujący. Reforma Gowina, jeszcze raz przepraszam za ten skrót, to reforma, która doprowadzi do upadku mniejszych uczelni. Czy uczelni, nawet nie tylko w mniejszych, ale na niektórych większych ośrodkach. Otóż rozmawiałem tak bardzo szczegółowo na ten temat z panem premierem i chcę powiedzieć, że to są niepokoje nieuzasadnione. Są pewne uczelnie, które mogą z czasem doznać pewnych szkód, ale które będą przedmiotem, bo mają strategiczne znaczenie oddzielnych ustaw. Z całą pewnością to utrzymamy. Jeżeli ktoś sądzi, że Prawo i Sprawiedliwość zgodzi się na likwidację tych uniwersytetów, które powołano, no to jest oczywiście w błędzie. Nie zgodzimy się na to. Ale to nie oznacza, że mamy tworzyć mechanizm, który ciągle znów obniża poziom, który powoduje, że wykształcenie wyższe coraz mniej znaczy. Naszym celem jest odbudowywanie, czy można powiedzieć inaczej, rewitalizacja polskiej inteligencji w tym tradycyjnym tego słowa znaczeniu, związanej z etosem służby społecznej, z etosem patriotycznym. W dużej części, chociaż oczywiście nie w całości, bo są wierzący i są niewierzący, związanej z Kościołem, z katolicyzmem, czasem z innymi religiami. Chcemy do tych motywacji się odwołać, ale chcemy dać też tym ludziom, tym młodym ludziom odpowiednią wiedzę i takie rzeczywiście już bardzo szerokie rozeznanie w życiu społecznym, w życiu kulturowym. I przede wszystkim chcemy z nich robić osoby zaangażowane, nie myślące tylko o sobie, bo to jest warunek bycia inteligentem naprawdę, a nie takim, no jak mamy tam wiadomo gdzie. Awans społeczny jest nam niezmiernie potrzebny. Musimy, że tak powiem, nasze społeczeństwo podnosić. Musimy to czynić w wielkiej mierze przez szkolnictwo wyższe. Ale są i inne metody. I to przejdę do sfery kultury. Jest taki projekt, już właściwie gotowy, ale mówię o nim w tym momencie, bo jeszcze nie zrealizowany, powołania Centrum Inicjatyw Społecznych Narodowego Instytutu Wolności. O co chodzi? Chodzi o to, żeby właśnie wspierać w skali społecznej, ogólnokrajowej te inicjatywy, które się do tych motywacji odnoszą, które są oparte o te motywacje. Inicjatyw społecznych, inicjatyw, które często nie mogą się zrealizować z braku najbardziej nawet elementarnych możliwości materialnych. I ten instytut powinien odegrać tutaj przełomową rolę. To też jest sposób na awansowanie społeczeństwa. Tak jak kwestia na przykład wspierania uniwersytetów ludowych. Czy taki projekt, który mam nadzieję pan premier poprze, pan premier Gliński poprze, żeby intensywnie wzmacniać i informatyzować ośrodki kultury, gminne ośrodki kultury. Bo to wszystko pcha do góry. A nam przecież na tym zależy. Ale są i inne kwestie. Są i inne pomysły. Szanowni państwo, ja mówiłem tutaj o wspólnocie. Otóż wspólnota, o tym też już wspominałem, to także piękno. To poczucie piękna. Chcemy, żeby Polska była piękna. Stąd ten fundusz odnowy zabytków. Stąd plan, no, który nie ukrywam, wziąłem od premiera Morawieckiego, ale który tutaj przedstawiam, bo nie jest czysto gospodarczy. Odbudowy zamków kazimierzowskich. Tych, które budował Kazimierz Wielki. Stąd Narodowy Instytut Urbanistyki i Architektury, który ma dbać o estetykę polskich wsi i polskich miast. No, różnie z tym bywa. Naprawdę taka instytucja jest nam bardzo potrzebna. No i stąd coś, co potraktuję jako apel do pani minister, do pani premier. Lekcje estetyki w szkołach, tak jak w wielu krajach na Zachodzie. Powtarzam, Polska musi być piękna. Musi być naprawdę piękna, bo to jest też coś, co konsoliduje i co podnosi wzwyż naszą wspólnotę. Ogromnie ważne są obchody stulecia polskiej niepodległości. Muzeum Historii. Jest też nowa propozycja. Sieć Muzeów Niepodległości we wszystkich województwach. Różnego rodzaju uroczystości. To ma nas konsolidować. Ma pokazywać nasze dzieje od tej dobrej strony. Oczywiście nie zapominając o tych, którzy nam szkodzili. Bo o tym też zawsze trzeba pamiętać. Że były różne Polski, różni ludzie. Ale przede wszystkim musimy pamiętać, co dobre. Bo to jest zwykle tak, że narody, wspólnoty to pamiętają. I trzeba to pamiętać i trzeba oczywiście przeciwstawiać się tym dyfamacyjnym kampaniom. I wreszcie stosunki z środowiskami twórczymi. One nie są łatwe, ale nie tracimy nadziei. Chcemy powołać Akademię Literatury. To nawiązanie do okresu przedwojennego i do tradycji najbardziej znanej francuskiej, ale także hiszpańskiej. Naprawdę dobry pomysł. Już zrobiono parę kroków w tym kierunku. To jest tak, że może w ten sposób powstanie grupa rzeczywistych autorytetów, która będzie wpływała na innych. To jest ważne. Bardzo ważne. Mamy także w planach system zachęt dla filmowców, dla dobrej produkcji. No i wreszcie, proszę Państwa, jeśli tylko możliwości gospodarcze na to pozwolą, a mam nadzieję, że pozwolą, to mamy w planach jeszcze w tej kadencji, chociaż na pewno nie w tym najbliższym roku, przywrócić tą 50-procentową zniżkę, jeśli chodzi o twórczość artystyczną. Patrzę tu na chłodną twarz pana premiera Morawieckiego. No, będzie trzeba go przymuszać. Otóż to jest ważne. To jest przecież pomysł z okresu międzywojennego. To nie PRL to prowadził. To jest naprawdę bardzo ważne. I nie tak strasznie kosztowne do budżetu. Nie tak mało, jak niektórzy mówią, że tylko 100 milionów to więcej. Dość wyraźnie więcej. Ale naprawdę się opłaca. Trzeba te środowiska wspierać. Trzeba wspierać na różne sposoby. Ja wspomniałem o tych lekcjach estetyki. One są oczywiście ważne głównie jako sposób na to, żeby ta wrażliwość estetyczna w naszym społeczeństwie wzrastała. Ale pamiętajcie Państwo, że to jest też sposób pomocy wielu artystom, którzy żyją na prowincji i bardzo często tak naprawdę nie mają środków na utrzymanie. A mogliby tej estetyki uczyć. To jest naprawdę bardzo ważne. I mogliby z tego żyć. Z ogromną, ogromną korzyścią dla wszystkich. Wreszcie, Szanowni Państwo, sprawa mediów. Powiedziałem już, że trochę pluralizmu żeśmy przywrócili. Ale tylko trochę. A powinniśmy przywrócić go w całości. Ludzie, obywatele mają prawo do informacji, mają prawo do wyboru. Nie wolno nimi manipulować. A po to jest potrzebny prawdziwy pluralizm. W Polsce mamy do czynienia z chorobliwą koncentracją mediów. W wielu państwach europejskich obowiązują przepisy dekoncentracyjne. Wprowadzimy je. Wprowadzimy je dla... dla dobra Polski. Dla dobra obywateli. dlatego żeby byli obywatelami naprawdę. Obywatel ma wybór. Sprawy społeczne. Szanowni Państwo, najpierw to, co już właściwie zostało zrobione, ale trzeba ciągle się temu przyglądać. 500+, kwestia granicy dla pierwszego dziecka, kwestia emerytów. Myśmy obniżyli wiek emerytalny, koszty oczywiście wzrosły, to wszystko jest trudne, ale trzeba pamiętać o tym, że jeśli sytuacja gospodarcza, ja to podkreślam, że jeśli sytuacja gospodarcza na to pozwoli, to będzie trzeba uczynić kilka kroków do przodu. Ja nie będę w tej chwili tego precyzował, ale jest taka potrzeba. Jest taka potrzeba, jest takie oczekiwanie. Każdy, kto otrzymuje listy, a przynajmniej wszyscy posłowie i pewnie też niektórzy radni takie listy otrzymują, ja ich otrzymuję bardzo dużo. I jeśli nie czytam w całości, to w każdym razie czytam skróty ze wszystkich. Otóż no widać wyraźnie, że taka potrzeba w tej chwili istnieje. Że powtarzanie tego, co już było, jest, no można powiedzieć, w tej chwili mało efektywnie. Że nawet bywają pewne pretensje do nas. I oczywiście nasi przeciwnicy, którzy nic nie zrobili, mówili, że to niemożliwe. W gruncie rzeczy są śmiertelnymi wrogami takich rozwiązań. Próbują to wykorzystywać. Ale to nie o nich chodzi, bo nimi się nie będziemy zajmować. Chodzi o to, że trzeba ludziom pomóc. Wielu emerytów jest w dalszym ciągu w bardzo, bardzo niedobrej sytuacji. Sprawa ostatecznych decyzji co do sposobu finansowania służby zdrowia, więc czy likwidujemy Narodowy Fundusz, czy też go nie likwidujemy, to jest sprawa na kolejną kadencję. Ale na tą kadencję jest inna sprawa. Tutaj nie widzę w tej chwili pana ministra. O, jest, widzę, kłaniam się. Panie ministrze, piękną rzecz pan przeprowadził, ale jest jeden problem, który nieustannie tutaj trafia. To jest, proszę państwa, problem tych nocnych kolejek, który jest zawsze dramatyczny. Ludzi chorych, często ciężko chorych, ale jest najbardziej dramatyczny, jeżeli chodzi o dzieci. Trzeba coś z tym zrobić. To jest taki mój apel do pana, do rządu. Trzeba koniecznie coś z tym zrobić. Ja nie jestem specjalistą, nie potrafię powiedzieć jak, ale na pewno ten problem musi być rozwiązany. Musimy, że tak powiem, konsekwentnie iść w tym kierunku i to szybko, jak najszybciej. Bo ta sprawa wraca i ona niestety często kogoś kosztuje nawet życie, a jeszcze częściej zdrowie. A właściwie zawsze wielkie nerwy i samych chorych i ich rodziców, jeżeli chodzi o dzieci. No i oczywiście to wszystko, co z tymi nerwami się łączy, więc na pewno musimy tą sprawę podnieść. Sprawy wsi. Szanowni Państwo, tu jest jeszcze wiele kwestii do załatwienia. My idziemy we właściwym kierunku, ale ostateczne zamknięcie sprawy opłat za wodę na przykład, sprawa funduszu klęskowego. No ten obecny system jest drogi, ja mówię przez PZU i nieefektywny. A gdyby to był fundusz państwowy, za te same pieniądze można by naprawdę zrobić dużo, dużo więcej. To jest dosyć skomplikowany mechanizm, nie będę go tutaj opisywał, ale to jest taki przykład. Sprawa farm, które mogą być dzisiaj budowane w środku wsi. No tak być nie może. W ogóle jest potrzebna ustawa o gospodarstwie rolnym. Taka, która by wszystkie te rzeczy regulowała. Sprawa szkód łowieckich. No to jest związane też z odszkodowaniami, ale to musi być ostatecznie załatwione. Bo to jest często dla tych, którzy mają gdzieś niedaleko lasów gospodarstwa, bardzo poważny problem. Sprawa tego przymusu zawierania umów pisemnych. Ja wiem o tym, że to jest kwestia w dużej mierze także związana z kwestiami podatkowymi, VAT-owskimi. Należy się nad tym zastanowić. Bardzo wielu rolników na to narzeka. Narzekają na różne sprawy związane z geodezją, z niespodziewaną zmianą granic poszczególnych gospodarstw, z pewnymi przepisami weterynaryjnymi. Krótko mówiąc, jest tu, szanowni państwo, do zrobienia bardzo dużo. Jeżeli chodzi o politykę zagraniczną, to i jednocześnie obronną, bo to się właściwie ze sobą wiąże, to armię trzeba dalej rozbudowywać i, jak już mówiłem, pedałować ostro. Także i na zakrętach. I to jest jedyne, co w tej sprawie mogę powiedzieć. A jeśli chodzi o sprawy personalne, no to mogę, można powiedzieć, powtórzyć to, co już mówiłem, bo to trzeba powtarzać. Żadnej tolerancji, zero tolerancji nadużyć, zero tolerancji dla kooptacji, ale jednocześnie dalsze, głębokie zmiany personalne w różnych miejscach. I naprawianie błędów. Naprawianie błędów. Szybkie naprawianie błędów. Wreszcie, szanowni państwo, czas na krótkie podsumowanie. Można powiedzieć kilka wielkich kroków ku dobrej zmianie, bo takiej Polsce, jakiej chcemy, o jakiej marzymy, zostało zrobione. I jeszcze raz za to dziękuję. Dziękuję serdecznie. Dziękuję rządowi, dziękuję pani premier. Ale byłbym nieodpowiedzialnym szefem partii, gdyby nie zadał sobie pytania takiego, czy nie można było zrobić więcej. Gdzie są jakieś rezerwy? Gdzie są rzeczy, które można naprawić? Otóż, szanowni państwo, są takie rezerwy. Nas zbytnio obciążają różnego rodzaju ludzkie słabości. One są nie do uniknięcia. Ludzie są grzeszni, wszyscy. Ze mną, z każdym z was, żeby było jasne. Tylko Jezus i Maria byli bez grzechu. Ale te ludzkie słabości mogą być większe lub mniejsze. Ja mam takie wrażenie, że wiele spraw, które nie zostały dotąd załatwionych, albo które są przedmiotem różnych sporów, to są sprawy, które, szanowni państwo, wynikają właśnie z tych subiektywnych przyczyn. Ktoś, kto przysłuchiwał się uważnie mojemu przemówieniu, mógł zauważyć, że ja jedną super ważną sprawę pominąłem. Mianowicie sprawę i w pierwszej, i drugiej części, Mieszkania Plus. Otóż to jest nasz super ważny, najważniejszy obok 500+, program społeczny. I tu, szanowni państwo, są zgrzyty. To jakby szło i w pewnym momencie się zatrzymało. Dlatego mówię o tym w tym miejscu. Tu są błędy, tu są różne sprawy, które naprawdę można, wydaje mi się, wyjaśnić tylko właśnie tymi, że tak powiem, subiektywnymi przyczynami. I to, szanowni państwo, musi być zmienione. Mniej więcej w listopadzie będzie 2 lata rządu, no i będzie związana z tym ocena. I ta ocena to w wielkiej mierze będzie ocena właśnie z realizacji tego niezwykle ważnego i niezwykle potrzebnego społecznie programu. Ludzie tego po prostu chcą. Naprawdę. Każdy, kto ma jakiś kontakt ze społeczeństwem i nie tylko z tą warstwą zamożną, czy przynajmniej dobrze dosyć sytuowaną, ale także z ludźmi biedniejszymi, wie, że to jest wielkie oczekiwanie. Wielkie oczekiwanie naprawdę milionów ludzi. Szczególnie interesujące jest to, że te mieszkania będzie można nawet powoli, nawet w takiej perspektywie, która już raczej dzieci dotyczy niż tych zainteresowanych, wykupywać, przejmować na własność. I my to musimy zrobić. I to jest apel do pani minister, do pana ministra. Też go tutaj nie widzę w tej chwili, ministra infrastruktury. O, jest. Proszę państwa, to musi być zrobione. To musi ruszyć. Tu trzeba połączyć siły. Państwa, które ma nieruchomości, samorządów, które też sporo mają, spółdzielni, które proponują co prawda inne rozwiązania prawne, ale też proponują dużą ilość mieszkań. Niektórzy nie będą mogli się zdecydować na wykup i wobec tego te propozycje spółdzielcze mogą być dla nich interesujące. No i wreszcie samych zainteresowanych. To trzeba połączyć. Połączyć, proszę państwa, na tym rynku, jaki istnieje. My Polski o tak nie zmienimy. To nie jest łatwy z punktu widzenia tego rodzaju przedsięwzięć rynek. Ja to wiem. Ale trzeba tutaj zachować uczciwość, bo wiem, że są tacy, którzy by chcieli to wykorzystać po to, żeby po prostu przejmować w gruncie rzeczy dla innych celów, czyli deweloperskich, własność państwową za niewielką cenę. Ale musimy znaleźć ten moment kompromisu. Na przykład, jeżeli ktoś jest gotów wybudować 70% tanich mieszkań i 30% tych droższych, to idźmy na to. Idźmy na to, bo ludzie chcą mieć mieszkania. To jest podstawowy warunek rozwoju kraju, także demograficznego rozwoju. I powtarzam, to jest przykład, bo jest ich też troszkę więcej. Naprawdę nie można rozumieć polityki, a niektórzy to tak rozumieją, że innych, a szczególnie tych zdolnych czy zdolniejszych, no trzeba zwalczać. No to jest fatalne rozumienie polityki. Trzeba robić wszystko, by ci, którzy otrzymali od Pana Boga najwięcej, mogli służyć tej wspólnej sprawie, jaką jest przebudowa Rzeczypospolitej. Polska nowa w tym najlepszym tego słowa znaczeniu. I dlatego przestrzegam przed tego rodzaju działaniami. Dostaję nieustannie, każdego dnia właściwie, każdego dnia pracy, mnóstwo listów, już o tym mówiłem. No, wiele z nich właśnie dotyczy tego rodzaju spraw. A poza tym sam różnego rodzaju sprawy obserwuję. I dlatego powtarzam, musimy zbudować Polskę nie tylko sprawiedliwą, ale także zasobną. I to jest wielkie oczekiwanie znacznej części naszego, przynajmniej potencjalnego elektoratu. Polskę nowoczesną. Musimy ją budować. I właśnie o tej budowie będzie mówił tutaj premier Mateusz Morawiecki. I zapraszam go tutaj, ja sam dziękuję.